bardzo dziękuję, że dołączyliście no, w taki już tak naprawdę majówkowy, długi weekend. Koło mnie Katarzyna Młotek, twórczyni integracyjnej terapii blizn. Kasię już znacie, bo była na kanale wielokrotnie, prowadziła trzydniówkę, także tutaj blizny dla fizjopozytywnych są już całkiem znane. A pod nami, po lewej stronie, Piotr Łysoniewski, naturopata, specjalista od... Uwaga, terapii blizn przy zastosowaniu olejków eterycznych, czyli od aromaterapii i wiem o tym, że Piotr robi rzeczy, jakich nie robi absolutnie nikt inny, także czekam z niecierpliwością, aż się podzielisz z nami swoimi sposobami na terapię blizn. Bardzo dziękuję, że dołączyłeś. A tuż obok Beata Szostek, która jest kosmetolożką, specjalistką od leczenia i wiecie, ja teraz muszę sobie spojrzeć, od pigmentacji medycznej, czyli od takich sytuacji, gdzie została jakaś zmiana kolorystyczna albo wręcz brakuje koloru, to Beata umie go przywrócić, na przykład umie zrobić kobiecie po mastektomii, można powiedzieć, nową brodawkę, kiedy tej brodawki nie ma. Bardzo dziękuję, Beata, że dołączyłaś i dziękuję wam wszystkim, że będziemy mogli sobie porozmawiać o bliznach. Ja pewnie będę przydzielała głos. Ja wiem, że milczycie, ponieważ jak wszyscy zaczniemy mówić, to dopiero wyjdzie bałagan. Wiem o tym i myślę, że pozwolę sobie pierwsze pytanie skierować najpierw do Kasi, która no tutaj dzięki tobie, wszyscy tutaj jesteśmy i dzięki tobie w ogóle terapia blizn zawitała na fizjopozytywnych. Kasia, tyle razy już byłaś, to da się jeszcze coś nowego powiedzieć w tych bliznach?
Okazuje się, że bardzo, bardzo dużo. Po pierwsze chciałam wszystkich miło powitać, dobry wieczór. Wiecie co, ja mam wrażenie, że im więcej siedzę w temacie blizn, tym mniej na ten temat wiem. Kiedy te kilka lat temu, w 2018 roku zaczęłam szkolić w temacie terapii blizn, gdzieś bodajże w 2019 czy 2020 spotkałyśmy się tutaj z Asią na trzydniówce, od tego czasu bardzo dużo się zmieniło. Na moich kursach pojawiali się różni specjaliści, właśnie między innymi też i kosmetolodzy, i naturoterapeuci. Największe grono to oczywiście fizjoterapeuci, ale też pojawili się lekarze, dietetycy, terapeuci od zwierząt, neurologopedzi. Także bardzo duża rzesza ludzi zaciekawionych tym tematem przychodzi. I dzięki temu ja na każdym kursie uczę się czegoś nowego. I właśnie, tak jak powiedziałam na samym początku, mam wrażenie, że im dłużej siedzę w tym temacie, to mniej wiem, ponieważ okazuje się, że nie tylko fizjoterapia, czy nie tylko chirurgia plastyczna, czy kosmetologia zajmuje się bliznami, może pomagać pacjentom z problemem z blizną. Tych zawodów jest o wiele więcej. Także stąd te nasze spotkanie tutaj i nie tylko te małe spotkanie.
Pozwolę sobie przekierować pytanie do Beaty. Powiedz mi, kiedy pierwszy raz spotkałaś się z tym, że nie jesteś sama w terapii blizn? Jako kosmetolog to pewnie, no jak na przykład, o ja tak posłużę się przykładem, bo ja absolutnie nie jestem ekspertem w bliznach, ale na przykład, jeżeli jest młoda osoba i cierpi na trądzik, tak, no to jaka jest pierwsza myśl? Pierwsza myśl, no trzeba iść do kosmetyczki, trzeba coś zrobić z tym trądzikiem, trzeba go podleczyć i tak jakby intuicyjnie zakładamy, że kosmetyczka to ogarnie. Gdzieś tam w tle może dermatolog. No a tutaj jednak dzisiaj spotykamy się, jest fizjoterapeuta, jest naturopata i kiedy po raz pierwszy spotkałaś się z takim podejściem, że nie jesteś sama i czy w ogóle ma to dla ciebie znaczenie, tak, że jest nas więcej?
Że ma, to ma ogromne znaczenie, dlatego że tu nie ma działania takiego jednotorowego, to nie może tak być. Tu trzeba się podeprzeć odpowiednią dietą, suplementacją, odpowiednią pielęgnacją, odpowiednimi zabiegami w gabinecie i dopiero wtedy możemy oczekiwać efektów, jeśli chodzi o te małe zmiany, prawda? Podobnie jest ze zmianami większymi, bliznami, czy to pooperacyjnymi. Ja jakby przejmuję dopiero później tego klienta, bo w moim przypadku jest to klient, po fizjoterapeutach, bądź też innych działaniach, których albo, przez które albo przeszli, albo nie, no bo też bywa różnie, prawda? ewentualnie odsyłam w odpowiednie miejsce, jeśli uważam, że to jeszcze nie jest dla mnie, że to trzeba przepracować inną metodą, którą ja powiedzmy jeszcze nie pracuję, czy w ogóle nie pracuję, prawda? Bo tutaj ta współpraca na wielu poziomach jest niezmiernie ważna i takie działanie holistyczne zawsze przyniesie lepsze efekty.
Piotr, a jak ty byś się ustosunkował do tego tematu? W ogóle to znowu będę mówiła z takiej swojej perspektywy. Powiem szczerze, że jeśli myślę o bliźnie, to naturopatia jest dosyć w mojej głowie odległa od leczenia blizn. Kiedy po raz pierwszy spotkałeś się i w ogóle co cię skłoniło do tego, żeby zainteresować się tym tematem?
Witam też wszystkich serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie do dzisiejszej dyskusji, bo w ogóle myślę, że no właśnie ze względu na i temat, który może też w takim szerszym gdzieś znaczeniu czy zainteresowaniach w ogóle patrząc medycznych jednak jest tematem cały czas niszowym, czy w Polsce, no głównie rozpropagowanym tak naprawdę przez Kasię, bo też może trochę nawiązując, Asiu, do twojego pytania, że gdzie nie trafiam na temat blizn albo na osoby, które się zajmują bliznami, to bardzo często jednak pojawiło się jedno nazwisko, jedno imię i nazwisko i to była właśnie Kasia. Natomiast tak jakby tutaj ten temat też się pojawił i też serdecznie pozdrawiam i dziękuję właśnie Dorocie Reichert, którą doskonale też znamy, no bo to właściwie troszkę tak po nitce do kłębka, czyli poprzez to, że w swojej pracy spotykałem coraz więcej osób zarówno z zawodów medycznych, jak i paramedycznych, ale też między innymi przede wszystkim fizjoterapeutów i osteopatów, którzy bardzo często są nastawieni tak naprawdę na różne rozwiązania, czy lubią szukać albo lubią też szukać tych przyczyn i czasami też docierają do takich metod może mniej konwencjonalnych. I tutaj właśnie poprzez tą znajomość z Dorotą padł temat blizn, który był dla mnie w ogóle też tematem nowym parę lat temu, bo myślę, że to było właśnie około 6 lat temu. I rzeczywiście z racji tego, że też zajmowałem się tutaj różnymi rzeczami, też między innymi medycyną chińską, akupunkturą, wykonywałem też różne zabiegi, więc czasami też siłą rzeczy nawet zwracałem uwagę na pewne elementy, czy właśnie na blizny, czy na pewne rzeczy, które obserwowałem u osób, które się u mnie pojawiały w gabinecie. I też dopytywałem o to moich różnych nauczycieli i też się pojawiały różne odpowiedzi. Natomiast rzeczywiście dla mnie dużym zaskoczeniem było to, kiedy pierwszy raz usłyszałem w ogóle o czymś takim jak terapia blizn i kiedy zacząłem zgłębiać ten temat, szczególnie pod tym kątem nie tylko wizualnym, że po prostu no, ta blizna też nie zawsze tak jakby pięknie wygląda, czasami po prostu pod tym kątem jest dla nas bardzo problematyczna, ale też właśnie pod kątem tej fizjologii, tak? I też tego na przykład, co możemy tutaj zrobić, jak na przykład też przygotować osobę, kiedy wiemy, że ta blizna będzie, albo jak przygotować tą osobę do zabiegu chirurgicznego, ale też co można zrobić później. Czy też dla mnie dużym zaskoczeniem było to, że możemy pracować z blizną, która ma nie tylko pół roku, rok, czy właściwie jest w tych pierwszych fazach tworzenia, ale że możemy pracować z blizną, która ma nawet kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I to wszystko dla mnie było takie dość ciekawe i fascynujące, czy właśnie trochę nawiązując może też do samego kontekstu skóry i blizny, że okazało się, że pod tym powierzchownym tematem blizny tak naprawdę jest wiele innych tematów, które się z tym łączą. No i właśnie troszkę tak po nitce do kłębka coraz bardziej ten temat zgłębiałem. A tu rzeczywiście muszę przyznać, że też różne metody, jeśli chodzi o terapie naturalne, też między innymi olejki eteryczne, do których pewnie dojdziemy później, rzeczywiście też mają bardzo ciekawe zastosowanie i widzimy to zarówno w takim przekazie po prostu tradycyjnym, czyli wielowiekowym można nawet powiedzieć, jak i też po prostu w najnowszych badaniach naukowych.
Wiecie co, mam taki pomysł, jak jest nas tutaj czwórka, no trójka ekspertów, bo ja tutaj absolutnie się nie wchodzę w to grono eksperckie, ale jakbyście tak sobie mogli wyobrazić taką idealną sytuację, gdzie macie pacjenta łamane na klienta i ja troszkę się posłużę też jakimś takim konkretnym przykładem. Pamiętam, jak sama miałam mieć operację, to jeszcze przed tą operacją już byłam z Kasią na linii i już Kasia mówiła, słuchaj, musisz sobie kupić to, to i to, będziesz się musiała odżywiać tak, tak i tak. Więc zanim jeszcze powiedziała mi cokolwiek z fizjoterapii, to już mi powiedziała, na co innego muszę położyć nacisk. I jakbyście, ja to oczywiście robiłam, na Instagramie dzisiaj nawet chwaliłam się, jak ta cała sytuacja jakby zakończyła się, jak wyglądał początek, jak wyglądał koniec, ale o co mi chodzi? Wyobraźmy sobie, że mamy taką idealną pacjentkę. Wiemy, że będzie poddana operacji. Niech to będzie po prostu mastektomia, niech to będzie operacja amputacji piersi, czy wszystko jedno, operacja taka, że faktycznie straci sutek, straci kawałek tkanki, będzie blizna, to jakbyście mogli ułożyć taki idealny plan, gdzie po kolei powinna się spotkać, no właśnie, z kim, w jakiej kolejności, co robić, jaka jest rola tych terapeutów, kto byłby pierwszy?
Wydaje mi się, że psycholog. Psycholog powinien, jeżeli to jest taka sytuacja onkologiczna i traumatyczna, no bo część ciała zostanie odjęta. Tak jest moje zdanie, nie wiem jak wasze. Powinien to być psycholog.
Zgadzacie się?
Tak, psycholog, psychoterapeuta to przygotowanie do innego postrzegania siebie, tak? Bo o ile, słuchajcie, te operacje są wykonywane jednoczasowo, czyli mastektomia z rekonstrukcją, pani się budzi, jest kompletna, jest inna, kompletna. Natomiast w momencie, kiedy następuje całkowite usunięcie jednej, bądź też niejednokrotnie dwóch piersi, no słuchajcie, spróbujcie sobie wyobrazić sytuację, że przez, nie wiem, 30, 40, 50 lat macie jakiś narząd, może nie jest on niezbędny do życia, tak? Natomiast jakby w kwestii kobiecości, no wiecie, no dla kobiety to jest atrybut tej kobiecości. Tak, jako matki, jako kobiety, w związku z tym budzi się i nagle, kurczę, no nie ma kawałka siebie, takiego mniejszego, większego, natomiast kawałka siebie, więc myślę, że to jest bardzo istotne, żeby się móc przygotować do tego od strony głowy, bo są panie, które rzeczywiście, no bo mam tych klientek sporo, są takie, które przebiegną przez to po prostu, wezmą to pędem, nie zauważą, wszystko się poukłada tak, jak one sobie to wymyśliły, natomiast część jest takich, że one polegną. Że one polegną, bo one nie uniosą tego ciężaru zmiany tak drastycznej, prawda?
Przyznam, że jestem zaskoczona. Tak, Piotr?
Tak, ja tutaj też jak najbardziej poprę to, co powiedziała Kasia i Beata. Oczywiście pierwsze, co mi przyszło na myśl, no w sumie mówimy o głównie zmianach fizjologicznych, czyli na przykład dietetyk, tak? Czyli żeby jeszcze przed zabiegiem na przykład zwiększyć podaż białka, może włączyć dodatkowo suplementacji aminokwasy, ale później właśnie ta druga myśl to było to, co powiedziała Kasia, że skoro wiemy, że dojdzie w ogóle do jakiejś zmiany w naszym życiu, ale też do zmiany w naszym ciele, to czemu nie wykorzystać tego faktu, że do tego się możemy przygotować również właśnie od tej strony emocjonalnej. I tutaj rzeczywiście nawet idąc bardziej w naukę czy w badania, nawet możemy to przełożyć na taki prosty przykład, że jeżeli będą pewne tematy przez nas przepracowane, czy będziemy przygotowani na te zmiany, to chociażby to wpłynie na poziomy neuroprzekaźników, wpłynie na naszą psychikę, wpłynie na poziomy też hormonów, które wiemy, że też mają bardzo duży udział w tym, nie tylko jak my się czujemy, ale co się później dzieje z naszym ciałem. Więc pytanie bardzo ciekawe, ale myślę, że tutaj odpowiedź też jest taka, że to jest to w ogóle, o czym ja marzę, nie tylko w Polsce, ale na świecie, chociaż i są już nawet takie ośrodki w Polsce czy gdzieś na świecie, gdzie właśnie podchodzi się bardzo kompleksowo. I to jest też bardzo ciekawe w kontekście tych zabiegów chirurgicznych, bo jeżeli właśnie spotkamy chirurga z doświadczeniem wieloletnim, to on, i tutaj no oczywiście mi przychodzi pierwszy co na myśl profesor Banasiewicz, bo tak jakby on najwięcej tutaj edukuje w tym kierunku, że tak naprawdę chirurg bez właśnie wsparcia psychologa, bez wsparcia dietetyka, bez wsparcia później też fizjoterapeuty, osteopaty, osób, które też później mogą mieć ten wkład w rekonwalescencję, jest niekompletny, tak? I to jest to podejście, które mi się bardzo podoba, natomiast rzeczywiście też bym poszedł tu w kierunku psychologa i psychoterapeuty, bo czasami nawet możemy mieć taką reakcję, że do końca sobie nie zdajemy sprawy z tego, co się może zadziać z naszym ciałem, czy później jak możemy na to zareagować, tak? Czasami nawet możemy się na to zablokować, czy wręcz zamrozić, że tak powiem, i później, kiedy jest po fakcie, zaczyna do nas docierać to, co się po prostu dzieje, więc może też to kieruję w stosunku do tych osób, które czasami uważają, że dla nich tego typu rzeczy nie są, czy one tak jakby mają dużo poukładane, albo nie zwracałem na to uwagi, ale tak naprawdę jeżeli my do końca nie znajdziemy się w pewnej sytuacji, to trochę też nie wiemy, jak zareagujemy, więc generalnie Ja bym też odpowiedział w ogóle jeszcze w taki sposób, że pomijając też to wszystko, co tutaj powiedzieliśmy, to chociażby dlaczego by nie? Dlaczego by z tego nie skorzystać? Tak, jeżeli mamy taką możliwość pójść do specjalisty, który tak jakby przygotuje nas mentalnie, uspokoi naszą głowę, to chociażby dlaczego z tego nie skorzystać, tak? I myślę, że to jest też w ogóle taki trend, który coraz częściej się pojawia. No natomiast też cieszę się, że tutaj Beata wspomniała, czy też tutaj Kasia w kontekście onkologii, bo to jest też taki temat, tak? Psychoonkologia, bardzo ciekawy i rzeczywiście w tym kontekście zabiegów on jest bardzo ważny. Czy tutaj jak nawiązałyście, tak? Do kobiet i też w ogóle nawet nie tylko do tej sfery związanej z fizjologią, ale też po prostu no właśnie z naszymi uczuciami i też relacją z ciałem. Więc tu można by było dużo tych wątków toczyć, ale myślę, że temat jest w ogóle bardzo ciekawy, ale tu w trójkę się zgadzamy.
A słuchajcie, a takie, ja przyznam, jestem trochę zaskoczona, ale totalnie to kupuję, tak? Tym bardziej, że wielokrotnie gdzieś w praktyce spotykamy się z takimi przypadkami, że ktoś nie akceptuje swojej blizny, ma problem z tym, pomimo tego, że to już minęło bardzo dużo czasu. I też znowu nawiążę do swoich osobistych przeżyć. W pewnym momencie Kasia powiedziała, wiesz co, weź, jeszcze nic tam nie możesz robić mechanicznego z tą blizną, to weź po prostu tak sobie, o, tak sobie przyłóż rękę do tej blizny, tak sobie potrzymaj, 30 sekund. Ja myślałam, no, co ona mi w ogóle radzi, no ja cię kręcę, koleżance, takie po prostu opowiada, już mogła coś mądrzejszego wymyślić. I słuchajcie, to było tak trudne przeżycie, położyć rękę na własnej bliźnie, ten taki lęk, że ja coś tam zrobię. To jest tak, Piotr, jak mówisz, że po prostu dopóki nie doświadczysz, to nie wiesz. To jest niewiarygodne, czego można doświadczyć przy bliźnie. No, ale dobrze, ja to jak najbardziej stawiam na szczycie tej naszej piramidy wsparcie psychologiczne, akceptację sytuacji, wiedzę, tak, no informacje po prostu o samym zabiegu, co się będzie działo, takie zwykłe techniczne rzeczy. No z takich technikaliów, Kasia, możemy jakoś przygotować tą pacjentkę? Nie wiem, może powinniśmy ją wysłać. Weź trochę potrenuj siły, będzie silniejsza ręka, nie wiem, zwiększ zakres ruchu, no bo zawsze tam wiemy, dobra, co się będzie działo po operacji. Trochę się zmniejszy zakres ruchu, będą obrzęki. No to może niech się przygotuje do tego. Co ty o tym myślisz?
Bardzo, bardzo dużo można zrobić. Tak jak Piotrek jeszcze wcześniej nawiązywał, no dietetyk obowiązkowo. I bardzo często jest tak, że badania krwi przed operacją są wykonywane tydzień, dwa tygodnie przed, ponieważ no, starsze badania nie mają sensu. Ale jeżeli ktoś wie, że będzie miał za miesiąc, za dwa miesiące operację, może sobie już sam zrobić badania i już zweryfikować ten stan organizmu, żeby zacząć podciągać te wartości, zwłaszcza jeżeli chodzi o wartości białka, wielu, wielu innych jeszcze rzeczy, no bo w tym momencie, kiedy faktycznie dołączyłby do tego taki medyczny trening terapeutyczny, o, takie jakby przygotowanie fachowe pod okiem na przykład fizjoterapeuty, no to też ta podaż białka musi być zwiększona, żeby to wszystko miało właściwie sens. Także dietetyk, bardzo, bardzo ważna sprawa. Farmaceuta, ponieważ u osób, które mają w wynikach krwi te wartości słabiutkie, czasami będzie konieczne wspomaganie się suplementami albo nawet wręcz lekami, więc farmaceuta też przez pana profesora Banasiewicza jest wymieniany w tej takiej, powiedzmy, najważniejszej drużynie, chociaż wszyscy jesteśmy tak naprawdę ważni. Ale przygotowanie ruchem bardzo ważne. Pomaga to przygotować ciało na to, co może powstać później. Podam wam przykład, bo teraz tak, żeby nie filozofować i nie wchodzić w jakieś teorie, podam wam przykład. Trafiła do mnie pacjentka, która na jakiejś grupie dla pacjentów znalazła informację, że do operacji można się przygotować. Ją czekało usunięcie tarczycy. No i faktycznie, kiedy do mnie przyszła, otrzymała te wszystkie informacje, została odesłana do tych specjalistów, do których musiała się jeszcze udać, a za zadanie miała bardzo proste ćwiczenia. Wszystkie tutaj te struktury, które będą operowane, miała delikatnie rozciągać, zwiększać zakresy ruchomości, bez bólu, bez dużych obciążeń. I słuchajcie, ona nie miała w ogóle żadnego problemu ze skręcaniem głowy już po operacji, nie miała problemów takich dużych z przełykaniem, bardzo często pacjenci takie problemy mają, nie miała problemu z ruchomością z barkiem, gdzie 2 tygodnie wcześniej była młodziutka dziewczyna, która nie miała tych informacji, dokładnie miała przeciwną sytuację. Problem z ruchomością szyi, problem z ruchomością barku, duże obrzęki masywne. Także to się wszystko przekłada na jakość gojenia.
Beata, a takie pytanie do ciebie. Jesteś specjalistką od skóry, a z twojej dziedziny da się przygotować, nie wiem, coś wmasowywać, wcierać, rozciągać, czy da się jakoś przygotować samą skórę na ten zabieg? A może ja za wąsko patrzę i jest jeszcze coś, o czym można by pomyśleć jeszcze przed zabiegiem?
Ja pomyślałam o tym, jeśli chodzi o jakby samą skórę, to na pewno ważne jest nawilżenie i nawodnienie tej skóry, prawda Kasiu? Że, żeby i picie odpowiedniej ilości wody, czyli to nawodnienie od środka i od zewnątrz, dobre nawilżenie, ponieważ wiemy, że ta tkanka przesuszona, ona będzie w stanie zapalnym, więc ona będzie miała problemy, żeby się goić. Podobnie jest już później po zabiegach. Jak ona jest przesuszona, nie możemy poprzez stosowanie preparatów wszelakich pooperacyjnych, nie możemy doprowadzić do przesuszenia tej tkanki, jeśli to już możliwe i można ją czymś smarować. A jeszcze co mi się nasunęło, to odpowiednie oddychanie, głębokie oddychanie przeponowe. Przecież o tym też się nie mówi, prawda? Jakie to jest ważne w kwestii i wyciszenia, i dotlenienia organizmu, bo też o tym rzadko słyszymy. No może w pewnych dziedzinach tak, natomiast też nie mówi
się tutaj fizjoterapia oddechowa, okołooperacyjna naprawdę bardzo zyskała w moich oczach, bo nie dość właśnie jest to lepsze utlenowanie organizmu, czy przygotowanie, czy działanie też na obniżenie stresu, ale słuchajcie, ta podstawowa gimnastyka oddechowa pooperacyjna, ona też może mieć wpływ na to, że powstaje mniejsza liczba zrostów w obrębie jamy brzusznej, ponieważ przepona jakby wpływa na lepszą motylność narządów. Jeżeli w ciągu pierwszych 2 tygodni ta gimnastyka się odbywa, to te wzrościki, nawet jeżeli powstaną, to nie będą na tyle trwałe, żeby przeszkadzać. Także ja nigdy nie widziałam jako młoda fizjoterapeutka, po co my chodzimy tam do tych pacjentów i każemy im tylko oddychać. To jest takie nudne. To jest naprawdę bardzo ważne.
Zobaczcie, ile już powiedzieliśmy, a ten pacjent jeszcze nawet nie był zaparowany. Jeszcze dopiero wjeżdża na stole. Dopiero wjeżdża na stole.
Tak, ja właśnie bym tutaj dodał do tego, co powiedziały dziewczyny, że nawet tak mi się skojarzyło odnośnie naszego wstępu co do emocji psychologa i psychoterapii, że to oddychanie nawet też wpłynie na to, że ten pacjent po prostu się uspokoi, tak? Więc będziemy sobie robić 2 terapie przy okazji. No a w sumie można też to podsumować, no, że tkanka, która jest lepiej natlenowana, no to jest tkanka, która jest lepiej odżywiona. Jeżeli jest lepiej odżywiona, to jest lepiej zregenerowana, tak? Więc tak jakby rzeczywiście jest to jak najbardziej zasadne podejście i tu rzeczywiście przed zabiegiem możemy dużo zrobić, to w kontekście właśnie tego żywienia, też badań, też w ogóle zastanowić się nad podstawowymi rzeczami tak naprawdę, mniej więcej o jaką tkankę nam chodzi, chociaż tak naprawdę no, w ciele mamy gdzieś mniej więcej te same zasady, że do regeneracji, do odbudowy, czy to białek, czy to w ogóle też RNA, DNA, jak nawet tak zejdziemy niżej, są potrzebne nukleotydy, szczególnie też witamina B12, B9, odpowiednia podaż właśnie białka w diecie i możemy tutaj też włączyć aminokwasy, tylko oczywiście no jednak pod okiem specjalisty, czy też w porozumieniu, szczególnie z chirurgiem, który będzie wykonywać zabieg, dlatego że trzeba zwrócić uwagę na to, że pewne preparaty mogą też rozrzedzić krew, tak, więc wiadomo, że też przed takim no, szczególnie większym zabiegiem zarówno ta baza powinna być tutaj zaopiekowana i zbadana, no ale też parametry krzepliwości krwi, ale musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że właśnie przyjmowanie niektórych tutaj suplementów, czy też nawet dużych zmian w diecie, ja już nie mówię leków, tak, czy nawet zachodzącej później gdzieś nawet polipragmazji, która nie tylko tyczy się leków, ale później może tyczyć też leków, suplementów i żywienia, więc tak naprawdę warto tutaj działać z głową, warto mieć pojęcie o tym, że takie możliwości są, czy nawet są takie zalecenia i wielu tutaj też specjalistów, lekarzy, chirurgów jak najbardziej się pod tym podpisuje, czy właśnie często jest ta siatka połączeń między chirurgiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, farmaceutą i warto o tym mieć pojęcie, ale może też no, nie warto rozkładać terapię na własną rękę, tylko jednak podejść do tego indywidualnie na bazie też po prostu wyników badań i po konsultacji z odpowiednim specjalistą, ale opcji jest tutaj bardzo dużo i tak naprawdę nawet możemy zejść jeszcze głębiej w kierunku jelit, też mikrobioty jelitowej. Nawet tutaj widzimy, że im lepiej funkcjonujący po prostu ten układ związany z jelitami, z mikrobiotą, tym też nasze większe zdolności do między innymi regeneracji, ale też właśnie gaszenia stanów zapalnych, tak, o którym mówiła Beata.
Patrz, Piotr, więc to czekaj, też jest bardzo. Muszę cię zatrzymać, patrz, muszę cię zatrzymać. Muszę, bo sam mnie sprowokowałeś mnie. Użyłeś po pierwsze słowo polipragmazja. Tłumacz się wszystkim, którzy nie wiedzą, co to znaczy.
Jeśli chodzi o polipragmazję, to z tego, co pamiętam, oficjalnie polipragmazja jest opisywana jako interakcja między 5 preparatami leczniczymi i wiemy, że jeżeli przyjmujemy naraz 5 preparatów leczniczych, nawet jeżeli jest odstęp po prostu czasowy, to ale po prostu w ciągu doby je przyjmiemy, to możemy się spodziewać tego, że nie przewidzimy, jaka jest tutaj interakcja między nimi, tak? I musimy sobie zdawać sprawę, że no, ta polipragmazja oficjalnie dotyczy się leków, ale tak naprawdę leki wchodzą w interakcję z suplementami, z ziołami, nawet z żywnością, nawet podstawowa rzecz, jak sobie popatrzymy na etykiety chociażby najbardziej popularnego antybiotyku, doksycykliny, to dużo osób nie ma pojęcia, tak, z czym to wchodzi w interakcję, albo że to jest antybiotyk fototoksyczny, więc warto zwracać uwagę na takie elementy, szczególnie też przed dużym zabiegiem, żeby ten chirurg na stole nie był niemile zaskoczony.
Czekaj, ja jeszcze, przepraszam. Jesteś w kolejce, czekaj. Czekaj, jesteś Kasia, jesteś w kolejności, obiecuję ci, jesteś w kolejności, ale ja jeszcze muszę, po prostu muszę zostać przy Piotrze, bo to jest po prostu bardzo ważna informacja. Gdybyś mógł podać przykłady, bo wiem, że zajmujesz się również dietetyką i wiem, że jesteś również zielarzem. Jakbyś mógł podać przykłady popularnych czy pokarmów, czy tak zwanych ziółek, tak, które ludzie mogą sobie spożywać w dobrej wierze, tak, żeby poprawić swoje zdrowie, a mogą sobie zaszkodzić w kontekście właśnie przygotowania do operacji, w kontekście rozrzedzenia krwi.
O, no to tutaj szczególnie jeśli chodzi o zioła, ale też nawet przyprawy, szczególnie na przykład taką przyprawą, która mi przychodzi na myśl i która jest coraz bardziej w Polsce popularna, jest na przykład szafran. Mało osób ma pojęcie o tym, że szafran jest właściwie, jeśli chodzi o taką przyprawę kuchenną, chyba najbardziej rozrzedzającą tutaj krew. Analogicznym ziołem do szafranu jest po prostu tak zwany szafran fałszywy, czyli krokosz barwierski. To jest takie zioło z medycyny chińskiej, które teraz coraz bardziej popularne jest w Polsce i je pijemy na tak zwane potoczne pajączki, czy też żylaki i rzeczywiście ono potrafi rozrzedzić krew. No i na pewno nie polecałbym pić tego zioła, bo jego zastosowanie jest bardzo proste. Możemy sobie po prostu kupić wysuszony kwiat, wziąć łyżeczkę, zalać wrzątkiem i wypić, tak? I no tutaj picie takiego naparu na pewno przed zabiegiem, szczególnie 2-3 razy dziennie, to nie jest dobry kierunek. Ja już nie mówię o tym, jeżeli w ogóle wchodzimy jeszcze w tutaj kwestię tego, że ten pacjent przyjmuje jakieś leki przeciwzakrzepowe, no to oczywiście, że musimy to wziąć pod uwagę, ale na przykład mało osób wie, to znaczy dużo osób wie o tym, że aspiryna rozrzedza krew, natomiast mało osób wie o tym, że grzyby, szczególnie grzyby mun, potrafią rozrzedzić krew praktycznie do tego stopnia, co aspiryna. Więc są pewne takie elementy, które mogą nas tutaj zaszkodzić, czy chociażby też na przykład często używana przez nas pokrzywa. Oczywiście w takim kontekście ruszenia, detoksu, poprawy wydolności wątroby, nerek, ruszenia krwi i limfy ok, natomiast tutaj też bym podszedł do tego rozważnie i na przykład nie stosował tych naporów długotrwale, szczególnie przed zabiegiem chirurgicznym. Dlatego, że możemy mieć odwrotny skutek od zamierzonego, dlatego, że wtedy może dojść w ogóle do zaburzeń gospodarki elektrolitowej, no i po takim zabiegu no, będziemy mieć nieciekawą reakcję, szczególnie w postaci silnych obrzęków.
Patrz, bardzo dużo się teraz dowiedziałam. Kasia, obiecuję, że jesteś w kolejce. Obiecuję ci to, masz to u mnie, ale ja muszę zapytać się Beaty, bo nie wytrzymam, bo wybuchnę. No a przygotowanie skóry, no taka głupia rzecz. Idzie majówka, opalanie się, kąpiele w jakiejś wodzie, wyjazd nad morze. Część osób wyjechała teraz, nie wiem, do Grecji, będzie się kąpać w słonej wodzie. Czy takie rzeczy w ogóle mogą mieć wpływ?
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim skóra nie zabezpieczona odpowiednim filtrem, na pewno to jakby poparzenie słoneczne, tak? I nie zabezpieczamy poparzenie słoneczne, czyli co? Czyli stan zapalny w skórze. No i taka świeżo opalona, poddana jakiejkolwiek terapii, jakiemukolwiek zabiegowi, no jest to przeciwwskazanie jakby z założenia. Nie możemy żadnych czynności, zwłaszcza tych związanych z przerwaniem ciągłości skóry, przeprowadzać na skórze ze stanem zapalnym, bo to tak naprawdę grozi przebarwieniami, tym, że ta skóra nie będzie chciała się goić, także na pewno nie ten moment, tak? Czyli skóra potrzebuje 2-3 tygodnie, żeby odpocząć, żeby się zregenerować i dopiero ewentualnie możemy cokolwiek wykonywać.
Kasia, doczekałaś się. Farmaceuta,
farmaceuta. Nie wiem, Piotrze, popraw mnie, jeżeli źle mówię, ale ja jeszcze też wyczytałam takie informacje, że za duża ilość omega-3 może działać zanadto rozwijająco na krew, a omega-3 jest teraz bardzo powszechnie stosowane i właściwie wszyscy gdzieś tam chcą sobie te zdrowe kwasy podciągać. Co do farmaceutów, to chciałam powiedzieć, że powolutku pojawia się taka możliwość konsultacji swojej własnej torby lekowej. Był kiedyś taki program, że seniorzy mogli pojawić się w aptece i zrobić taki przegląd lekowy. Od naszych farmaceutów, którzy z nami współpracują, wiem, że pojawia się w różnych miejscach kraju farmabus, gdzie jest farmaceuta, gdzie można do niego wejść, można sobie zrobić jakieś podstawowe badanie ciśnienia, pokazać swoje leki, zapytać się właśnie o te reakcje, bo tak jak Piotr mówił, no, bywa tak, że pewne leki się lepiej lub gorzej wchłaniają w zależności od tego, nawet tylko co spożywamy, jakie jedzenie jemy. Także można iść i pytać w aptekach, czy jest taka usługa, jeżeli jest płatna, no zastanowić się, czy faktycznie nie zainwestować, zwłaszcza jeżeli są takie osoby, znam osoby, które biorą po 20-30 różnych preparatów dziennie, słuchajcie, 5, Piotr mówił 5, ale są osoby, które biorą po 20 różnych tabletek. I teraz jak to wyłapać? My nie jesteśmy w stanie wpisać tego wszystkiego w internet, Google w żaden sposób nam w tym nie pomoże, farmaceuta będzie wiedział, jak do tego podejść. Natomiast
rynek dla farmaceutów. Jak oglądają nas farmaceuci, słuchajcie, idealna, to może być usługa online, to mogą być konsultacje online. Wysyłasz listę leków, umawiasz się na konsultację, pół godzinki i załatwione. Jak oglądacie nas, słuchajcie, to jest potrzeba.
Farmaceuci, z którymi współpracujemy, taką usługę proponują. Na razie płatnie, no, trzeba uderzać się wyżej, żeby to było ogólnie dostępne, bo naprawdę jest mnóstwo ludzi, którzy nawet schodzą z tego świata z tego powodu, że nie wiedzą, że jedne leki z drugimi się nie łączą.
No dobra, słuchajcie, ja już można by o tym mówić bardzo długo, już po prostu wyczuwam możliwości. W pierwszym komentarzu podpiętym tutaj pod tą transmisją macie link do sympozjum, które będzie organizowane. Kiedy, Kasiu, jest sympozjum? W czerwcu.
8 i 9 czerwca.
W czerwcu 2024, więc jeśli oglądacie ten materiał później, no to znaczy, że już było, ale jeżeli wcześniej, to znaczy, że dopiero będzie. Taka gra czasowa na YouTubie. I co chciałam powiedzieć, że no tam pewnie będzie dużo, dużo więcej rozwinięcia tego, co my tylko tak troszeczkę po łebkach, bo ja już zaczynam was teraz cisnąć. No dobra, okej, on już się przygotował, on już był u psychologa, on już zmienił dietę miesiąc temu, suplementuje jak szalony, po prostu wszystko jest dobrze, wszystko zaopiekowane przez farmaceutę, przyklepane przez lekarza, no po prostu bajka, tak? Mamy tą naszą idealną pacjentkę, bo mówiliśmy się, że to będzie mastektomia. No dobra, i ona wjeżdża na ten blok operacyjny. Chirurg robi wszystko na najwyższym poziomie, zgodnie ze sztuką, no wszystko jest pięknie. Pielęgniarka jest w ogóle idealna, wspaniale zabezpieczyła, opatrzyła, no w ogóle jest bajka, tak? Ponieważ nie ma z nami ani lekarza, ani pielęgniarki, no to musimy przyjąć, że ta pacjentka wyjechała i że wszystko było super. Co dalej? Do kogo? Do Piotra, żeby się odżywiać dobrze? Do Beaty? Już ma się smarować? Czy może do Kasi i już ma, nie wiem, kłaść ręce na bliźnie jak ja i umierać z tego powodu wewnętrznie?
Ja myślę, że w ogóle warto by było, żeby no właśnie też na tych etapach przed zabiegiem, żeby właśnie ta osoba miała rozpisany przynajmniej ten pierwszy etap po zabiegu, tak? Czyli właśnie, żeby nie iść też w tym kierunku, że jest po zabiegu, no i dobrze, co po tym zabiegu, albo że prosto po zabiegu idę do specjalisty, tak? Czyli że warto nawet przed zabiegiem pomyśleć nie tylko o tym, jak zareaguje moja głowa i ciało, ale też co mogę zrobić właśnie w tych pierwszych godzinach i w tych pierwszych dniach, bo one często są nawet kluczowe, tak? W kontekście tego, czy na przykład wystąpią komplikacje, czy będzie lepsze gojenie, czy no właśnie wyciszy się ten stan zapalny. I myślę, że w ogóle też o tym warto powiedzieć, że czasami jest też tak, że nawet my troszkę musimy to wymusić, to znaczy my się musimy w ogóle tym zainteresować, ale też jak idziemy do specjalisty, żeby właśnie go czasami też o takie rzeczy zapytać albo na to zwrócić uwagę i wtedy rzeczywiście też możemy dostać więcej konkretnych informacji. Natomiast ja tu myślę, że kolejność też może być bardzo podobna do tej, do której wymienialiśmy, chociaż myślę, że tutaj warto oddać przede wszystkim głos Kasi ze względów jednak na gdzieś aparat ruchu czy w ogóle ciało.
Kasia?
Wiecie co, onkologia to też jest bardzo taka specyficzna dziedzina i ona ma też jakieś swoje zasady i tam lekarze pracują w takim konkretnym systemie, ale po jakiejkolwiek operacji jak najbardziej może taka osoba przyjść do fizjoterapeuty. W Niemczech, kiedy pracowałam, to pacjenci dosyć szybko, jeszcze z opatrunkami, pojawiali się u fizjoterapeutów na drenaż przeciwobrzękowy czy drenaż limfatyczny, tak żeby te rany goiły się po prostu lepiej, czyli na wspieranie gojenia ran. Fizykoterapia, czyli znowuż działania takie typowo ze strony fizjoterapeutów, również ma bardzo szeroki wachlarz możliwości wspierania gojenia rany. My jesteśmy zaprogramowani na gojenie, także nie każda rana potrzebuje takiego mocnego wsparcia. Zagoimy się prędzej czy później. Natomiast na pewno może to wspieranie dotyczyć osób, u których już przewidujemy, że będzie jakiś problem. Także tutaj wybraliśmy sobie trudną pacjentkę, no bo ta onkologia różnie się kończy. Czasami jest chemioterapia, czasami jest jeszcze radioterapia i to wiele rzeczy się z tym łączy, ale gdyby to był zwykły
ułatwimy.
Zabieg...
Kasia, ułatwijmy. Najprostszy zabieg, tam wiesz, nie kombinujmy. Była rana, nie ma żadnych konsekwencji, jest dobrze zszyta, dobrze zaopatrzona i na przykład ja miałam takie poczucie, że ja powinnam się z tobą konsultować, najlepiej codziennie, czy ta rana się dobrze goi, chociaż teraz jak na to patrzę, to tak naprawdę chyba nie fizjoterapeuta powinien być tym liderem procesu zaopiekowania się raną, tak? Czyli to nie jest jeszcze blizna, to jeszcze jest rana pooperacyjna. No to kto to powinien być?
Najczęściej są to wykwalifikowane, wyspecjalizowane pielęgniarki. Pielęgniarki, które, bądź lekarze, owszem, także specjaliści gojenia ran. Jest na forum leczenia ran taka mapa Polski, interaktywna. Najlepiej, najłatwiej wpisać sobie po prostu w Google'ach. Forum leczenia ran mapa. I tam znajdziecie w każdym województwie polecane przychodnie specjalistyczne leczenia ran. Tylko że to jest leczenia ran przewlekłych, nie każda rana jest przewlekła. Także tutaj, tak jak Piotr wcześniej powiedział, jeżeli pacjent wie, jak wygląda mniej więcej gojenie, że jak strupki odpadną, to jeszcze nie koniec. Ja zawsze się śmieję, że pacjenci, jak myślą, że jak strupki odpadną, to już hulaj dusza, piekła nie ma, a tam dopiero się jeszcze dużo dzieje. Dlatego jeżeli ten pacjent dostanie informację, jak mniej więcej wygląda prawidłowe gojenie, no to zgłasza się po prostu do tego lekarza na te wizyty kontrolne wyznaczone po operacji. I nie jest nic więcej konieczne. Natomiast jeżeli pacjent wie, co nie wchodzi w skład prawidłowego gojenia, na przykład specyficzny zapach z rany, no to będzie wiedział, że trzeba się udać do takiego specjalisty gojenia ran.
Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale to był taki tip, który dostałam od Kasi. Jak mi się goiła ta blizna, ta rana, to Kasia mówi, rób zdjęcia i patrz, czy ci się nie rozchodzi. tak? W sensie ciężko ci będzie samej to ocenić, a jak będziesz miała na zdjęciu, to będziesz widziała i mówimy już o takim etapie, kiedy strupek odpadł, więc mamy takie różowiutkie cuściś i to cuściś albo się może rozciągnąć, albo może zgrubieć, albo może no różne rzeczy się mogą z tym stać i wtedy dostaną ci taką poradę, to weź rób zdjęcia, to przynajmniej będziesz miała takie obiektywne dane, czy coś musisz zacząć z tym robić. I chciałabym też zwrócić się do Beaty, bo wiesz, to było moim największym problemem. Jak już byłam na tym etapie, że już strupki odpadły, ja wiedziałam, że to jeszcze jest nie koniec, ale już wiedziałam, że no ta skóra, ja bym chciała, żeby była ładna. To było dla mnie ważne. Oczywiście, no, żeby nie ciągnęła, żeby miała ruchome, ale żeby to było ładne. I na przykład zastanawiałam się, a kremik taki jak do twarzy to mogę położyć, czy nie mogę? A bardziej nabliżający, a bardziej natłuszczający, a bardziej, nie wiem, a retinol to mogę? A jak retinol to na słońce mogę wyjść? A jak długo muszę tą ranę, tą bliznę już w tym momencie chronić przed słońcem? Wiesz, miałam mnóstwo takich zagwozdek, takich z życia codziennego.
No mamy mnóstwo tych różnych preparatów, czy to aptecznych, czy nieaptecznych, gabinetowych, białka aktywne, czy preparaty z kolagenem, które dowilży, nawilży, czy preparaty oparte o kwas hialuronowy, które wspomogą nieprzesuszanie tej tkanki. Tak? Bo to jest dla nas kluczowe, żeby ją w jakiś sposób zabezpieczyć, żeby jej zrobić zdrową okluzję, taką, która ją zabezpieczy przed przesuszeniem, przed tym, żeby ona nam nie weszła w jakiś wtórny stan zapalny. Więc to jest jakby kluczowe. A preparatów zarówno w aptece, jak i polecanych też przez gabinet, no jest sporo, jest całkiem sporo, prawda? Kasiu, mamy zresztą też u siebie na ITB cały ogromny zestaw preparatów wszelkich do stosowania już na już nie ranę, a na bliznę bardziej, tak? Która się zaczyna tworzyć tak naprawdę, bo dalej jest jeszcze w stanie zapalnym. Natomiast już ten strupek odpadł, już możemy coś tam sobie z tym robić, coś bezpiecznego.
A czy są jakieś preparaty albo kremy? Coś takiej analogii szukam troszkę, jak było u Piotra z tym żywieniem. Czy są jakieś rzeczy, które nieświadomie można położyć sobie na bliznę, świeżo tworzącą się, przebudowującą się, które mogłyby mi zaszkodzić? Coś takiego, no tak jak było, nie wiem, z tymi grzybkami MUN, które mnie po prostu absolutnie powaliły.
No tak naprawdę można wszystko, bo to może być preparat nieprzeznaczony do stosowania na świeżą ranę, czy na, może nie na ranę, a na świeżą bliznę, tak? Która może zaburzyć cały ten proces, albo go pogłębić, czyli wprowadzić, tak jak już wspomniałam, w dodatkowy stan zapalny, albo zaburzyć te procesy, które tam naturalnie mają przechodzić, więc to musi być preparat dedykowany temu stanowi skóry. Temu, że wspomoże proces, który ma tam zajść, a nie zablokuje go, albo też nienaturalnie nie przyspieszy, tak? Że nagle zacznie nam się zupełnie inaczej goić niż powinno.
A jakbyście tak mieli określić, każdy ze swojej działki, załóżmy, mamy ten dzień zero, dzień operacji, to w którym dniu tak byłoby idealnie, żeby trafiała do was taka pacjentka czy taki pacjent z blizną, raną pooperacyjną? Kasia?
To zależy. To jest jedyna właściwa odpowiedź, bo według tych badań, które przedstawia dr Thomas Kühler, taki specjalista ze Szwajcarii, który zajmuje się przede wszystkim bliznami pooparzeniowymi, terapię manualną można wprowadzać już na etapie proliferacji, czyli przed wcześniej uznanym szóstym tygodniem. Etap proliferacji dla różnych tkanek zaczyna się w różnych momentach, także wszystko trzeba zacząć od tego, co było uszkodzone, czy sama skóra, czy mięśnie, czy tkanka podskórna z powięziami, czy kości. Także nie ma jednej takiej daty, tydzień po, dwa tygodnie po. Jest to bardzo, bardzo indywidualne, ale na pewno przed szóstym tygodniem, zdecydowanie wcześniej.
Czyli wracamy do tego takiego twierdzenia, skontaktuj się, jak wiesz, że będziesz mieć operację, skontaktuj się przed operacją z fizjoterapeutą i zapytaj się, kiedy masz przyjść. Po tej konkretnej operacji.
Tak. To zależy od operacji. Tak jak mówię, wszystko zależy, jakie tkanki będą uszkodzone, jaka będzie technika szycia, bo zszywki są o wiele dłużej na ciele niż takie typowe szwy. Także jest to od wielu różnych aspektów ważne. Ale na etapie rany też już można robić specyficzne techniki, które należą do terapii manualnej. Oczywiście jest tam opatrunek, są ręce zdezynfekowane w białowych rękawiczkach i właśnie pan doktor Thomas Köhler, jest jego praca też dostępna na PubMedzie, w swojej książce omawia, w jaki sposób to robić, żeby było bezpiecznie.
Pamiętam, że robiłam jakieś dziwne rzeczy pod twoje dyktando, pamiętam to. I było to bardzo, bardzo trudne, no bo to była autoterapia. Piotr, a do ciebie kiedy powinien? Tak jakbyś mógł sobie wybrać, kiedy idealnie do ciebie ma wpaść ten pacjent?
No oczywiście wiele zależy od tej metody, o której tutaj mówimy. Natomiast właśnie ja może też bym trochę to podsumował, o czym wcześniej mówiły dziewczyny, czy ten proces jeszcze samego w ogóle gojenia, zanim dojdzie tak naprawdę do tego bliznowacenia, to tak naprawdę gojenie zaczyna się nawet na parę tygodni czy parę miesięcy, zanim dojdzie do samej rany, no bo jeżeli też spojrzymy od tej fizjologii, czyli tego, że ta tkanka musi być odpowiednio odżywiona, tak, i nasze ciało musi być wysycone witaminami, makro i mikroelementami, no to jednak dochodzimy do tego wniosku, że jeżeli mamy tylko oczywiście taką możliwość, to wiadomo, najlepiej działać w ogóle profilaktycznie, czyli regularnie się badać i regularnie wszystko badać i dbać, bo jeżeli nas zaskoczy sytuacja i mamy nagły zabieg albo nagły wypadek, tak, który kończy czy się raną i blizną, no to wtedy i tak jesteśmy na to przygotowani. Jeżeli wiemy, że rzeczywiście ten zabieg będzie głęboki i będzie od nas wymagać szczególnie tutaj rekonwalescencji i takiego wkładu zarówno fizjologicznego, jak i emocjonalnego, to wiadomo, że się do tego przygotowujemy. I tak szczerze, to no, ja bym tutaj dał okres nawet 3 miesięcy, tak? Dlatego że na przykład pewne preparaty będziemy musieli odstawić powiedzmy na 2 tygodnie przed zabiegiem. Czy na przykład na tydzień, na 2 przed zabiegiem. Oczywiście coś zrobimy i troszkę jednak na przykład nawodnimy się, tak jak tu mówiły dziewczyny, tak, włączymy trochę więcej tego białka i to zadziała, czy uzupełnimy trochę niedobór witaminy D czy magnezu. Natomiast jeżeli mówimy o takiej strategii długofalowej, czy takim naprawdę porządnym podejściu, to jednak rozkładamy to na dłuższe tygodnie i miesiące. Natomiast ja bym jeszcze nawiązał do samej tej rany, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe. Na pewno nie ma tutaj co się wtrącać do zaleceń medycznych, czy w ogóle do tego, czy w ogóle ta rana ma takie prowadzenie, tak? Czy po prostu ona jest tak sobie zostawiona i sama się goi pod naszą opieką, czy rzeczywiście, tak jak Kasia tu mówiła, jest kadra medyczna i są specjalne preparaty, opatrunki, to tutaj rzeczywiście no, ja nie staram się też za bardzo interweniować, ale jeżeli jest tylko taka opcja, jeżeli w ogóle też ta rana jest z różnych względów czasami nawet sama sobie po prostu pozostawiona, czasami też nawet jest tak, że mamy jakiś wypadek albo jakieś uszkodzenie ciała, które bagatelizujemy, a jednak okazuje się, że ta rana jest głęboka albo później robi się jednak dość rozległa blizna i jednak czujemy tego skutki, to tutaj muszę powiedzieć, że rzeczywiście bardzo ciekawe są olejki eteryczne. Trochę też w nawiązaniu do tych pytań tutaj do Beaty, czy tego, co mówiła Beata, co można nałożyć na skórę. No i trzeba być oczywiście bardzo ostrożnym, bo jeżeli weźmiemy olejek typu, ja już nie mówię oregano, cynamon, goździk, olejki z grupy tak zwanych gorących i je nałożymy w ogóle na zdrową skórę, no to jak zrobimy to raz, to zapamiętamy, żeby już tego nie robić do końca życia, nie stosując odpowiedniego rozcieńczenia, a te rozcieńczenia tutaj powinny być nawet poniżej 1%, tak? A co dopiero, jeżeli nałożymy taki preparat 100%, olejek eteryczny. Ale wyobraźcie sobie, że są takie olejki eteryczne, które po pierwsze działają też przeciwkrwotocznie, chociaż w nawiązaniu trochę do tego rozrzedzenia krwi. Ja tutaj też zwrócę uwagę na to, że ogólnie mamy taką zasadę, że jeżeli przyjmujecie olejki eterycznie doustnie, bo takie olejki też można przyjmować niektóre pod okiem specjalisty i takie terapie są prowadzone na świecie, to też trzeba zwrócić uwagę na to, że niektóre olejki, czy właściwie większość olejków tak naprawdę tą krew rozrzedzi. Więc na przykład jeżeli ktoś u mnie jest w takiej terapii, to jednak ja tutaj mówię o tym, żeby taki olejek odstawić przynajmniej na 2 tygodnie, tak, żeby jednak nie wywoływać niepotrzebnych interakcji czy tego rozrzedzenia krwi. Natomiast wyobraźcie sobie, że są naprawdę olejki, które... Zresztą też kosmetologia, czy cała tutaj moja ulubiona dziedzina anti-aging, tak? Teraz zaczyna odcinać trochę nawet kupony od tego. Olejek z kadzidłowca, czyli frankincense, lawenda, kocanka, kopajba, brubranko, olejek też taki coraz bardziej popularny u nas. To są wszystko olejki, które niesamowicie wpływają na właśnie regenerację naszej skóry, ale między innymi na przykład są takie 2 olejki. Jednym z tych olejków jest olejek z Helichryzum italicum, czyli z kocanek włoskich. To jest w ogóle bardzo ciekawe zioło, które działa też świetnie na wątrobę i pęcherzyk żółciowy, bo jest żółciotwórcze i żółciopenne. Natomiast wyobraźcie sobie, że możemy otrzymać z tego olejek eteryczny i on ma najsilniejsze działanie przeciwkrwotoczne. Do tego stopnia, że jeżeli no właśnie jest ktoś pod taką moją opieką, to też dostaję prędzej czy później taką informację, że jeżeli sobie kompletujesz powiedzmy taką apteczkę olejkową, miej zawsze w zanadrzu niewielką ilość czystego olejku z kocanek włoskich. On rzeczywiście kosztuje, bo ten uzysk jest niewielki przy dość dużym wkładzie po prostu rośliny. Natomiast wyobraźcie sobie, że on naprawdę potrafi mocno zahamować krwawienie do tego stopnia, że jeżeli na przykład jest sytuacja dość niebezpieczna, jest mocne krwawienie, my i tak czekamy na pomoc albo gdzieś jedziemy, tak? Więc możemy też w międzyczasie tutaj jednak wykonać dodatkowe elementy. Albo na przykład mamy rozległą ranę właśnie na twarzy, na szyi, gdzieś w miejscu, no też później wiemy, krępującym nas, tak? I boimy się, że na przykład też szczególnie u dzieci, które no często jednak gdzieś na przykład wywrócą, coś się stanie i później te blizny, czy nawet praktycznie każdy z nas gdzieś tam się dopatrzy z dzieciństwa jakąś małą pozostałość, to wyobraźcie sobie, że taki czysty olejek, bo akurat olejek z kocanek włoskich można w takich sytuacjach nakładać w stężeniu 100% na ranę, może naprawdę po pierwsze wyhamować krwawienie, ale tam momentalnie ruszą procesy ziarninowania. Do tego stopnia, że my w ogóle możemy uchronić tą osobę może nie całkowicie przed blizną, ale naprawdę przed tym, że na przykład to będzie takie miejsce mocno szpeczące do końca życia. I no, oczywiście też jeżeli mamy bardzo mocne krwawienie i właściwie no, staramy się zrobić wszystko, tak, opatrunek, jedziemy jak najszybciej do szpitala i tak dalej i mamy ten czas, to też tutaj na bardzo silne krwotoki jak najbardziej ten olejek też potrafi tutaj bardzo pomóc i czasami nawet uratować życie. Natomiast jest jeden bardzo ciekawy olejek, to jest olejek pichtowy, popularnie nazywany, olejek z jodły syberyjskiej i on ma działanie niesamowite, dlatego że też przyspiesza bardzo gojenie, ale właśnie tych ciężkich ran, tych, które tak jakby nie chcą się zasklepić, tam gdzie wiemy, że się odtwarza stan zapalny, tam gdzie wiemy, że jest słabo odżywiona tkanka i prawdopodobnie dlatego jest ten problem, tam gdzie też często dochodzi do nadkażeń bakteryjnych, to ten olej potrafi zrobić niesamowitą rzecz i ja nie zapomnę jak, no z racji tego, że te olejki są zawsze ze mną, to często jest tak, że trafiam na jakąś sytuację i komuś tymi olejkami też pomagam po prostu tak doraźnie, na miejscu i nigdy nie zapomnę tego, jak zaobserwowałem, jak po prostu jednej z osób, gdzie rana nie mogła się, niewielka rana, ale nie mogła się zasklepić przez parę tygodni nawet, po prostu po 3 dniach zastosowania tego olejku całkowicie no tutaj znikła, tak. I są takie olejki, które mogą nam bardzo pomóc, ale wiadomo, wszystko z głową, pod okiem też specjalisty, trzeba wiedzieć, jaki olejek, w jakim stężeniu, no i oczywiście nie mieszamy olejków bezpośrednio z innymi preparatami. Czyli jeżeli tam jest specjalistyczny opatrunek, czy no właśnie jakiś lek, no to tutaj tak jakby no, nie mieszamy tego z sobą. Ale temat jest bardzo ciekawy, zarówno w kontekście rany, jak i też blizny.
Piotr, muszę zapytać, co na to EBM, tak? Bo jak słyszę olejek na ranę, to od razu mi się odpala w głowie wszystkie pielęgniarki czy ratownicy, którzy by, przypuszczam, mogli się popukać w głowę, tak? Nic nie lej na ranę, daj spokój, daj nam działać. Jak to jest? To jest twoje osobiste doświadczenie?
Tak, ja tu mówię szczególnie o tych sytuacjach, kiedy no jednak jest masa takich sytuacji, albo czekamy tak długo, że szczerze mamy nawet zagrożenie życia. Tak? Więc ja mówię też o takich sytuacjach, kiedy naprawdę możemy się wykrwawić, kiedy naprawdę te 5, 10 czy 15 minut, zanim dotrzemy, może się skończyć tym, że niestety, ale w ogóle nawet niewiele zostanie nam z tej tkanki, albo zaczniemy się naprawdę mocno wykrwawiać, to tutaj rzeczywiście ten olejek z kocanek włoskich jest też pod tym kątem przepadany i on rzeczywiście bardzo mocno hamuje krwawienie. A poza tym no, to są też takie przekazy, no my to ładnie nazywamy przekazy tradycyjne, tak, bo też musicie w ogóle o tym wiedzieć i ja byłem troszkę tym no, zszokowany, że oficjalne też różne zalecenia Unii Europejskiej, jest też taki w ogóle dokument na temat zastosowania olejków eterycznych, jest opracowany głównie o przekaz tak naprawdę ustny i tradycyjny. Dlatego, że tak jakby działanie olejków eterycznych oczywiście ma coraz większe poparcie w badaniach naukowych, ale ja byłem w ogóle zaskoczony, że na rzeczy bardzo popularne i bardzo powszechnie znane nam, gdzie stosujemy olejki eteryczne, do końca nie ma badań naukowych, a wiemy na przykład, że nie wiem, olejek miętowy przy IBS-ie wypada świetnie, tak? Czy przy innych tutaj wskazaniach, jeśli chodzi o to gojenie, dlatego że to są w ogóle rzeczy, które były wykorzystywane przez gdzieś setki lat i po prostu tysiące osób zaobserwowało, że to działa. Natomiast pojawia się coraz więcej badań również w kontekście blizn i właśnie te olejki, które wymieniłem, typu kadzidłowiec, lawenda, kocanki włoskie, ale też nawet tymianek, którego oczywiście nie lejemy na świeżą ranę, wypada bardzo ciekawie w kontekście robienia między innymi opatrunków, ale też pracy z blizną. Ja nawet wyobraźcie sobie, że dotarłem do takich badań, które bazowały na tym, że były tworzone takie jakby nowoczesne opatrunki właśnie z dodatkiem olejków eterycznych, dlatego że olejki eteryczne, właściwie każdy olejek ma też działanie antyseptyczne, czyli przede wszystkim przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, tak? A bardzo często też o to nam chodzi w tej sytuacji. Temat jest bardzo rozległy. Oczywiście to nie jest tak, że każdą ranę polewamy olejkiem. Tutaj też się trzeba bardzo zastanowić. Natomiast prosta rzecz, olejek lawendowy, który no, jest bardzo olejkiem takim delikatnym, przyjaznym dla skóry. Jeżeli macie prawdziwy olejek lawendowy, tak, ekologiczny, możecie go zastosować w stężeniu 100% na skórę. I to jest bardzo znane zarówno w kontekście właśnie tych poparzeń, stanów zapalnych, trądziku, skaleczeń i tak dalej. I widać, jeżeli byśmy zrobili prosty eksperyment, oczywiście do niego nie zachęcam, ale dosłownie zrobiliśmy powiedzmy dwa bardzo podobne nacięcia w tym samym obszarze naszej skóry, to byśmy zobaczyli, że tam, gdzie użyliśmy olejek z lawendy, bardzo szybko też dochodzi do zahamowania krwawienia, zmniejsza się obrzęk i tak dalej. Tych badań nie ma tak bardzo dużo, ale też powstają nawet pierwsze tutaj metaanalizy.
Brzmi świetnie i tutaj już muszę cię zahamować, ponieważ nie ukrywam, Kasia, nie obraź się, ale ja po prostu czekam całą godzinę, żeby usłyszeć o pigmentacji medycznej, czyli troszeczkę już przenosimy się, zostawiamy tą naszą pacjentkę, zakładamy, że miała świetną fizjoterapię, terapię manualną, fizykoterapię, to się wszystko ładnie zrastało, była pod opieką dietetyka, naturopaty, suplementowała, dobrze się odżywiała, pracowała nad swoją psychiką. No w ogóle bajka, no ale co, no sutka nie ma, tak? I no, wtedy...
No ja chodzę ja cała na biało, o tak. Tak.
Opowiedz nam o tym, to jestem szalenie ciekawa.
Oczywiście potrzebuję pozwolenia lekarza prowadzącego, tak? I to jest kluczowe. Bez tego nie ruszę. Jeśli lekarz prowadzący wyrazi zgodę na pigmentację medyczną, oczywiście mogę to wykonać. Wykonuje się taką pigmentację przy pomocy różnych odcieni różu, beżu, brązu, tworząc tak jak w rysunku trójwymiar i wypukłości. Więc tworzymy przestrzeń, tworzymy te wypukłości, żeby naturalnie wyglądało. Jeśli mamy jedną brodawkę, która została, to staramy się odtworzyć tę drugą na wzór tej pierwszej. One oczywiście nigdy nie są identyczne, natomiast chodzi o to, żeby były jak najbardziej zbliżone. I poprzez to 3D, poprzez to odtworzenie głębokości, tej głębi, tego trójwymiaru, możemy, szkoda, że nie przygotowałam, ale to może będzie okazja. Prace moje, tak? Prace na żywo moich klientek, które wyszły już jakby uwieńczone z tą wisienką na torcie po tych wszystkich trudnych przejściach i po całym leczeniu. Oczywiście zawsze beczymy, tak? Obie, bo to jest taki bardzo mocno emocjonujący moment, kiedy my obie po prostu z tego szczęścia, no niestety się, albo stety się popłaczemy. I to jest też tak, słuchajcie, nasza głowa reaguje niesamowicie na pewne sytuacje. One tak mają odtworzone piersi, ale te piersi są niekompletne, czyli brakuje dosłownie niewielkiego fragmentu, którym jest brodawka sutkowa. I do tej pory i część pań właśnie to mi monitoruje po pigmentacji. Dzwonią do mnie albo piszą, mówią, wiesz co teraz się stało? Ja zaczynam się wstydzić. Ja nie traktuję tego jako skóry, tylko jako pełną piersi, już taką kompletną, taką intymną. To intymne miejsce, które zwykle zakrywamy bielizną bądź też ubraniem, one teraz traktują jako pełne, jako kompletne. Także to jest niesamowite. Słuchajcie, jak nasza głowa to odbiera, bo to jest taka niewielka część, dosłownie maleńkie otoczki, które są dopełnieniem tego wszystkiego, a jak dużo ją w głowie zmieniają.
Brzmi fantastycznie. I to jest tatuaż, tak patrząc od praktycznej strony?
Dokładnie tak. Wykonuje się go podobnie jak tatuaż farbą, odpowiednią oczywiście z atestami, tak dalej. I dokładnie przy pomocy urządzenia do tatuażu i różnych zaczynamy tworzyć ten trójwymiar i te brody.
A przed w ogóle transmisją rozmawiałyśmy i ja powiedziałam coś takiego, debat, mówię, wiesz co, bo jak nie byłam pewna, czy moja blizna będzie wyglądała ładnie, co tam z nią będzie, to sobie tak planowałam, a jak będzie brzydka, to jak sobie trzasnę na niej taki ekstra tatuaż, tutaj nie wiem, kwiat wiśni, gałąź, wymyślimy coś, to po takie rzeczy idzie się do tatuażysty, czy idzie się do kosmetologa takiego jak ty?
Ja na przykład też wykonuję małe tatuaże i wykonuję tatuaże na bliznach u moich pań po mastektomiach. Natomiast jest jeszcze coś innego, czyli pigmentacja medyczna, czyli taki kamuflaż tej blizny. Niekoniecznie musimy chcieć na tym wykonać tatuaż, czyli coś, co będzie ozdobą. Natomiast możemy zniwelować widoczność tej blizny poprzez właśnie nałożenie takiego covera, pigmentacji medycznej, która przybliży nam kolor blizny do otaczającej tkanki.
Wspomniałaś, że zajmujesz się też pigmentacją i osobami, które mają takie blizny potrądzikowe. Czy to jest też ta sama sytuacja? Tak, że mam bliznę, ona ma inny kolor niż reszta mojej twarzy, no to mogę zrobić pigmentację medyczną?
To jest tak jak w przypadku mastektomii, to jest ten ostatni etap. Czy to w bliznach pourazowych, czy to w bliznach wynikających, nie wiem, ze stanu zapalnego, też możemy w ten sposób jakby dopieścić. To już taka rzeczywiście jest już ostatni sztych na tym dziele. To już taka kropeczka nad i, czy wisienka na torcie.
Słuchajcie, a ja mam do was wszystkich pytanie. To wszystko bardzo ładnie brzmi. To brzmi tak idealistycznie, że wręcz niemalże niemożliwie, mam takie wrażenie, to była bajka przez tą godzinę, tych pacjentów nie ma. Czy wy tak naprawdę kontaktujecie się ze sobą i macie faktycznie pacjentów, którzy byli prowadzeni w ten sposób? Kasia.
A mogę jeszcze nawiązać bardzo króciutko?
Możesz.
Tak, to chciałam tylko nawiązać do aromatoterapii. Ona na przykład w Niemczech w ogóle nie jest taka egzotyczna. Moja położna przed porodami zalecała mi specyficzne olejki aromatoterapeutyczne do wąchania. A w jakim celu, to do Piotra możecie się zwrócić, on tam wam zdradzi troszeczkę więcej. I w ogóle się na ciebie, Asiu, nie obrażam, że masz taką ciekawość, żeby porozmawiać z pozostałymi gośćmi, bo ja dokładnie mam to samo, że jak się dowiaduję, że jest jeszcze jakiś inny specjalista, który może się w inny sposób zajmować bliznami, to jestem po prostu aż niecierpliwa, żeby poznać te możliwości. Także kompletnie się nie obrażam, bardzo się cieszę.
Wiesz, to przerwę ci, przepraszam, czekaj, to ci jeszcze przerwę, to opowiedz o sympozjum, które wiem, że jest twoim pomysłem i jakich tam jeszcze specjalistów można będzie spotkać. To tak po prostu przy okazji.
Tak, sympozjum jest takim wspólnym pomysłem, bo też MedCoach na czele z Marcinem Burdackim ma bardzo dużą w tym rolę. No i właśnie sympozjum ma być takim uwieńczeniem tej interdyscyplinarności, tak żeby się spotkać między sobą, też pewne rzeczy omówić i poznać siebie nawzajem i jeszcze więcej możliwości takiego podejścia interdyscyplinarnego nauczyć się po prostu, no to jest właśnie takie, to jest taki ukłon w kierunku tych innych osób, które na terenie Polski działają, zajmują się bliznami w inny sposób niż ja, bo teraz skłamałabym, jeżeli bym powiedziała, że wiem o bliznach wszystko. Mam wrażenie, że ja wiem tylko cząstkę i ta pozostała grupa ludzi, jak dołoży swoją cząstkę, to ten pacjent będzie naprawdę dobrze zaopiekowany. Tylko po prostu trzeba wiedzieć, do kogo odesłać. Ja odsyłam zawsze, jeżeli widzę taką konieczność, przynajmniej mówię, informuję, jakie są możliwości. Jeżeli przychodzą kobiety, one bardzo często pragną właśnie tej estetyki, tej blizny, także bardzo często jest to droga do kosmetologa, bardzo często jest to droga do farmaceuty czy do dietetyka. Nie ma takiego pacjenta, który nie usłyszałby ode mnie zalecenia, żeby udać się do kogoś innego, bo ktoś inny zajmie się tym lepiej.
A podsumowując, współpracujecie ze sobą? Kontaktujecie się między sobą? Poza sympozjum?
Zdarza się.
Ja, jeżeli mam taką możliwość, to oczywiście to wykorzystuję. To znaczy, no właśnie z racji tego, że może też te moje zawody nie są zawodami medycznymi i zawsze jednak tam w tle pachnie tym, że pewnie ktoś inny ze specjalistów, szczególnie z zawodów medycznych na pewnym etapie, a no właśnie tak jakby najważniejszy na tym samym etapie, co ja, może interweniować, albo no jednak klienci i pacjenci lubią różnych rzeczy próbować naraz i też robić w ogóle na własną rękę jeszcze dodatkowo jakieś rzeczy, no to jednak nawet też do mnie na stronę, jak się weźmie, no wejdzie, to no trzeba wypełnić wszystkie formularze i każdy tutaj poręcza, tak, czy się z kimś kontaktował, czy nie, i dostarcza mi całą tak jakby taką no swoją dokumentację, bo ja po prostu o tym muszę wiedzieć, żeby uniknąć nieodpowiednich interakcji, albo właśnie, żeby uwzględnić te rzeczy w kontekście moich zaleceń. I zawsze się rozchodzi po prostu o dwie rzeczy. Moim zdaniem rozchodzi się przede wszystkim o to, po pierwsze, żeby nie przeszkadzać, a drugie, jak już nie przeszkadzamy, żeby się wspierać, tak? I rzeczywiście ja też bardzo ten kontakt lubię, czy jeżeli tylko wiem, że też jakiś inny specjalista może tu pomóc, albo w ogóle to nie jest też temat dla mnie, jeśli chodzi o jakąś taką rolę pierwszorzędną, no to oczywiście ja z tego chętnie korzystam. Natomiast co mnie bardzo cieszy, że coraz więcej specjalistów, w ogóle nas, tak, różnych zawodów, też sięga no właśnie nie po to, żeby nauczyć się pewnych rzeczy, żeby po prostu to robić, ale żeby chociaż mieć o tym pojęcie, tak? Bo jeżeli już wiemy, to jesteśmy w stanie po prostu dalej pokierować i rzeczywiście tą osobę wesprzeć, albo czasami, to też tak muszę troszkę ponarzekać, przestrzec osobę albo zainterweniować w taki sposób, żeby ją uprzedzić, albo no jednak jeżeli też widzimy, że ta osoba robi pewne rzeczy, których nie powinna robić, no to po prostu albo sami się wycofujemy z terapii i tak mówimy, że to nie jest dla nas, bo my nie chcemy tutaj też dolewać oliwy do ognia, ale czasami też po prostu takie osoby trzeba uświadomić, tak, że może jest nawet za dużo, że może pewne rzeczy warto nie robić naraz, albo naprawdę się zastanowić, czy zawsze też konsultować to ze specjalistami. I no oczywiście ten układ jest idealny w momencie, kiedy wszyscy mamy z sobą kontakt, natomiast nawet na takim etapie, jeżeli my nie mamy tego kontaktu bezpośredniego, ale ja chociaż wiem, że ta osoba jest u takiego lekarza, jest takie leczenie, że jest u takiego specjalisty, że jest taka terapia, albo chociaż mi powie, dzisiaj był taki i taki zabieg, albo w tym tygodniu był taki i taki zabieg, z czegokolwiek, tak, to już mi to mówi bardzo dużo, więc nie zawsze też ten kontakt taki face to face między nami jest potrzebny, ale chociaż taka wymiana informacji naprawdę bardzo dużo mówi i trochę to też powinno wypływać od nas, moim zdaniem, od specjalistów, bo nawiązując do tej polipragmazji, bardzo często ona się właśnie bierze z tego, że niestety, ale nie jest to sprawdzone, tak, i często też tutaj się pojawia ten problem, także i klienci, pacjenci oddolnie, ale też my terapeuci możemy tak jakby pewne rzeczy zainicjować i troszkę tym procesem jakby lepiej pokierować, czy no poinformować tą osobę, tak jak to powinno wyglądać.
Czyli jednak dokumentacja, dokumentacja, jeszcze raz dokumentacja. Dorota pisze, że zawsze jest w kontakcie z pielęgniarką, fizjoterapeutą, farmaceutą, dietetykiem. Chętnie korzysta, odsyła do konsultacji. Są też dwa pytania do Beaty na czacie. Jedno jest o toksyczność pigmentów stosowanych do tych tatuaży, a drugie, czy starą bliznę na brzuchu też można zapigmentować. Blizna 26 lat. I tutaj też ja też pozwolę sobie tak nawiązać do tego, o co pytałam pozostałe osoby. Dopytujesz się albo jesteś w kontakcie z innymi specjalistami?
Najczęściej do mnie trafiają już po. Także ja dostaję już jakby końcową wersję tego waszego pacjenta. Ja go dostaję w postaci klienta, który już jest gotowy na to, żeby móc. Jak widzę, że coś jest nie tak, to oczywiście, że odsyłam. Przepracuj to jeszcze, zrób fizjoterapię, zrób inne zabiegi, których ja nie wykonuję, więc dla mnie to jeszcze nie. Jak będziesz mógł, to wtedy wracaj, tak?
26 lat blizna.
Śmiało, można. Jeśli oczywiście po przepracowaniu, bo jak ona będzie taka mocno zwłokniała, no to trzeba jej przywrócić tę funkcję, jak ona nie była nigdy opracowywana. Pytanie, co tam się działo, tak? Czy ktoś z nią pracował, czy była u fizjo, czy były, nie wiem, masaże, cokolwiek, nakłuwanie, czy jakiekolwiek inne terapie i ona się nadaje, bo nie jest bardzo sztywnym powrozem takim, wiecie, że tam nawet igła odbije. Pod warunkiem, tak, jak się nadaje, jak jest dobra, jak jest w miarę miękka i nie, przede wszystkim też, no 26 lat to już jest taka, bardzo, bardzo dojrzała. Natomiast zależy od tego, czy tam coś się działo wcześniej, czy ktoś coś z tym robił, więc trzeba to po prostu sprawdzić i dojść do wniosku, czy tak, czy to już, czy ewentualnie pracujemy na przykład igłami, mikropunkturą, jeszcze ją rozmiękczymy, żeby nabrała ładniejszej formy, czy żeby była luźniejsza i wtedy jak najbardziej można oczywiście.
Kasia, dziękuję bardzo. Tak już, wiecie, rozmawiamy ponad godzinę i już tak troszeczkę cumujemy do portu. Kasiu, oddaję ci głos, licząc na takie finalne zakończenie i proszę cię, żebyś powiedziała jeszcze, bo wypatrzyłam na Facebooku, nie wiem, czy to prawda, że tylko dzisiaj...
Wrócę do pigmentów. One nie mogą być toksyczne, one mają wszelkie dopuszczenia do pigmentacji. Także to nie jest produkt, który pan Janek namieszał z tyłu sklepu z farbami, tylko to jest produkt dopuszczony do implantacji w skórze.
Wspaniale. Nie spodziewałam się absolutnie innej odpowiedzi. Wrócę do Kasi. Pozwolę sobie podziękować wam bardzo za dzisiejszy wieczór i znów mam poczucie, jak na wielu live'ach, no, że powiedzieliśmy trochę, ale tak do głębi to nie doszliśmy, to tylko wszystko po wierzchu, po troszku. Myślę, że jakbyśmy z każdym z was rozmawiali osobno, to jest na co najmniej godzinę, żeby troszeczkę tak... No nawet nie powiem, żeby pogłębić temat, bo w godzinę też dużo nie pogłębisz, ale że to naprawdę był taki wierzchołeczek góry lodowej, który dzisiaj żeśmy poruszyli. Kasia, zamknij klamrą to całe nasze spotkanie, bardzo cię proszę i jeśli dobrze wypatrzyłam na Facebooku, to dzisiaj o 12 w nocy kończy się nie promocja, tylko kończy się tańsza cena za sympozjum, prawda to?
Tak, jeszcze nawiązując do tego, czy współpracujemy ze sobą, my mamy taką no skromną w porównaniu z twoją grupą, Asiu, grupę terapeuci ITB, tam jest blisko już 1900 osób, fizjoterapeutów, kosmetologów, naturoterapeutów, masażystów, tych wszystkich specjalistów, których wcześniej wymieniałam i bardzo często po prostu tam sobie wzajemnie pomagamy, piszemy jakieś pytania, zwracamy się o pomoc w właśnie jak poprowadzić dalej pacjenta i tam po prostu kontaktujemy się między sobą w bardzo szerokim gronie. Czasem to nie jest, że ja, nie wiem, konkretnie dyskutuję z Piotrem czy z Beatą, natomiast zdarza się, że po prostu na grupie i Piotr i Beata też odnoszą się do tych pytań, które są zadawane, dlatego bardzo, bardzo wszystkim tym osobom, które są na grupie aktywnie, tutaj chciałam z góry podziękować. I tak, faktycznie dzisiaj jest taki dzień, kiedy można zdobyć jeszcze niższą cenę, Oczywiście jutro też jeszcze można się zapisać i wiem, Asiu, że ty masz jeszcze specjalny kod na zniżkę, na zapis.
Tak, i pewnie ten kod, bo zawsze mój kod jest taki sam, nazywa się fizjopozytywni, także jeżeli chcecie taniej się zapisać, no to dzisiaj do 12, od jutra trochę drożej, a jak oglądacie to nagranie, które już jest nagraniem, a nie live'em, no to już jesteście w tej droższej cenie, a jak oglądacie to nagranie w ogóle w jakimś terminie późniejszym, 2046, no to polujcie na kolejne wydania sympozjum terapii blizn.
Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że zarówno Beata, jak i Piotr będą gośćmi na sympozjum i będziecie mogli spędzić z nimi tam troszeczkę więcej czasu, bo obydwoje będą prowadzić warsztaty. Warsztatów w sumie jest 10 przeróżnych, naprawdę fenomenalne, i osteopatia w terapii blizn, i narzędziówka w terapii blizn, i scar work, no i wiele różnych innych rzeczy, zajrzyjcie. Mamy ponad 20 wykładów i lekarzy, i pielęgniarki, i farmaceuci, także właściwie ci wszyscy ludzie, o których dzisiaj tutaj mówiliśmy, pojawią się na sympozjum, będzie można przeżyć to w 2 dni, no bo w godzinę to naprawdę jest za mało, żeby o tym wszystkim opowiedzieć.
Gdzie będzie sympozjum?
W Tarnowskich Górach, w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji REPT. Także duży szpital rehabilitacyjny, mamy tam nową tężnię, mamy bardzo piękne centrum miasta, także nie będziecie się nudzić przed i po sympozjum, a w trakcie sympozjum będziecie bardzo fajnie zaopiekowani.
Trzymam kciuki za całe wydarzenie. Życzę Wam wspaniałych wykładów, świetnej zabawy po wykładach. Bardzo Wam dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszym live. Chcę Wam powiedzieć, że przeciągnęliśmy się przeokrutnie. Wszystkim osobom, które z nami dotrwały do końca, bardzo dziękuję. Życzę Wam udanej majówki. No i życzę Wam, żebyście nie musieli zajmować się swoimi własnymi bliznami. Żadnych blizn w majówkę, ok? Tak się umówmy. Dobrze? Żadnych wypadków, żadnych skaleczeń. I tak to zostawmy. Bardzo dziękuję. Cześć.
Dzięki.